Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Polsce rozpoczyna się tydzień biblijny.
Kiedy chrześcijanin odkryje, że określone wydarzenia, o których czyta w Ewangelii czy w innych księgach, praktycznie aktualizują się w jego życiu i pokazują mu Boga, który działa w jego życiu. Dopiero wtedy zaczyna się wielka przygoda z Pismem Świętym.
O znużeniu Słowem Bożym i ubiblijnianiu duszpasterstwa ksiądz Tadeusz Cieślak będzie rozmawiał z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem z Papieskiej Komisji Biblijnej. Mówimy też o spotkaniu Benedykta XVI z Papieską Fundacją z USA. Magazyn kończą okruchy Ewangelii.
Jak bardzo trzeba kochać, by mieć dla kogo zmartwychwstać.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Wdzięczność za wspieranie różnorodnych dzieł apostolskich bliskich sercu następcy Piotra Benedykt XVI wyraził Fundacji Papieskiej ze Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele Papal Foundation, którą ponad 20 lat temu założył kardynał John Krull z Filadelfii, przybyli do Rzymu w dorocznej pielgrzymce. Papież wspomniał dwie północnoamerykańskie błogosławione, 17-wieczną świecką Indiankę z Kanady i 19-wieczną zakonnicę urodzoną w Niemczech, które w październiku zaliczy w poczet świętych.
Błogosławione Kateryty Kagwita i Marianna Kołb są niezwykłymi przykładami świętości i heroicznej miłości. Przypominają nam też historyczną rolę, jaką odegrały kobiety w powstawaniu Kościoła w Ameryce. Niech ich przykład i wstawiennictwo umacniają was wszystkich w dążeniu do świętości i wysiłkach, by przyczynić się do wzrastania Królestwa Bożego w sercach dzisiejszych ludzi. Poprzez działalność Fundacji Papieskiej pomagacie wspierać kościelną misję ewangelizacji, krzewić edukację i całościowy rozwój naszych braci i sióstr w uboższych krajach oraz posuwać naprzód wysiłki misyjne licznych diecezji i zgromadzeń zakonnych na całym świecie. W tych dniach proszę was o stałe modlitwy w potrzebach Kościoła Powszechnego, a szczególnie o to, by chrześcijanie mieli wolność głoszenia Ewangelii i wnoszenia jej światła do pilnych kwestii moralnych naszych czasów.
Moim gościem jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Wydaje się, że w 40 lat po Soborze Watykańskim II jak gdyby osłabło trochę to zainteresowanie Pismem Świętym, Słowem Bożym. Jak pamiętam z czasów jeszcze lat 70. czy 80., bardzo często Biblia stanowiła pewne centrum tak katechezy, jak i duszpasterstwa. Dzisiaj często mamy do czynienia, nie wiem, może ze znużeniem Słowem Bożym, czy zaczynają się pojawiać jakieś alternatywne propozycje, gdy chodzi o duszpasterstwo, o życie wewnętrzne człowieka.
Zapewne jest wiele czynników, które doprowadziły do tego rodzaju zjawiska. Jednym z niebagatelnych czynników jest praca biblistów, która na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci XX wieku koncentrowała się na samej kwestii historyczności wydarzeń, które przekazuje nam Pismo Święte, w ogóle kwestii powstawania ksiąg biblijnych. Formułowano niezliczone hipotezy, które wzajemnie się nieraz wykluczały i doszło do pewnego rodzaju znużenia tego rodzaju biblistyką. Dopiero koniec lat 80., 90. lata pojawiają się nowe metody interpretacji Pisma Świętego. Pozostaje oczywiście ważna metoda historyczno-krytyczna, która zajmuje się tymi właśnie problemami, o których mówiłem wcześniej, ale pojawia się metoda narracyjna, czy analizy retorycznej, czy przede wszystkim odkrywa się w Kościele lekturę duchową, która przez wieki była praktykowana przez ojców Kościoła, poczynając od ojców apostolskich oczywiście. I dopiero to sięgnięcie po sens duchowy Pisma Świętego, który oczywiście nie jest nakładany na sens historyczny, ale wydobywany z sensu historycznego, dopiero taka lektura może rozmiłować człowieka w Piśmie Świętym. Kiedy mianowicie chrześcijanin, czy to duszpasterz, czy świecki, odkryje, że określone wydarzenia, o których czyta w Ewangelii, czy w innych księgach, praktycznie aktualizują się w jego życiu i pokazują mu Boga, który podobnie działa w jego życiu, czy może działać po prostu. Dopiero wtedy zaczyna się wielka przygoda z Pismem Świętym. Kiedy człowiek odkryje, że te zdania z Ewangelii, które czyta, interpretują jego życie, wnoszą określone światło, oczyszczają go, dodają mu też odwagi do podejmowania ważnych decyzji. Dopiero wtedy zaczyna się takie właśnie autentyczne spotkanie człowieka nie tyle z Księgą Pisma Świętego, co z Bogiem czy z Chrystusem, który przez ten akurat tekst mówi do mnie. Trzeba by w takim kierunku też kształtować naszą homiletykę. To samo z katechetyką. Właśnie na KULU pracujemy nad tym, by przekonywać polskich katechetów, by były wprowadzane katechezy biblijne, czyli takie spotkania z tekstem biblijnym, które uczą dziecko czy młodego człowieka właśnie osobistego dialogu z tekstem. A przez tekst oczywiście z tym, który mówi.
No właśnie, dlatego nie bez kozery zadałem pytanie o wchodzenie jak gdyby alternatywnych propozycji, gdy chodzi o kwestie duchowe, teologiczne, bo na tę trzecią niedzielę wielkanocną przygotowany został list Episkopatu Polski Objawienie Boże, a objawienie prywatne. Czemu ten list ma służyć?
Ukazaniu właśnie doniosłości objawienia Bożego, czyli tego, które dokonuje się w naszym spotkaniu z Księgą Pisma Świętego, ale też oczywiście ma jeszcze inne formy, o których w tym liście jest mowa na samym początku, Bóg, który objawia się w historii zbawienia i poprzez stworzony świat. Ale ja skoncentruję się na samych księgach Pisma Świętego. Mianowicie Słowo Boże niesie nam łaskę Bożą po prostu. Gdy człowiek otwiera Ewangelię i zaczyna ją wchłaniać, dokonuje się po prostu spożywanie chleba życia, tak jak Pan Jezus to mówi w 6 rozdziale Ewangelii Janowej. Dokonuje się jego po prostu otwarcie na Boga, na Bożą obecność, która go obejmuje. Można krótko powiedzieć, że dokonuje się komunia między człowiekiem czytającym czy słuchającym Słowa Bożego, objawienia Bożego, a Bogiem. Natomiast objawienia prywatne niczego takiego w człowieku nie dokonują. One najwyżej przypominają prawdy objawione notabene w Piśmie Świętym. Często je odnoszą do konkretnej sytuacji kościoła lokalnego czy życia pojedynczego człowieka, czy może nawet szerzej do życia świata, tak jak w przypadku objawień, które otrzymała święta siostra Faustyna. Dotyczy to przecież prawdy o miłosierdziu Bożym, dotyczy życia całego Kościoła i całego świata. Ale jest to prawda objawiona w sposób pełny i całkowity, doskonały w Piśmie Świętym. Co więcej, nie poprzez czytanie dzienniczka, który nas fascynuje, człowiek dostępuje łaski Bożej, tylko poprzez czytanie Ewangelii człowiek otrzymuje łaskę Bożą. To jest często zapominany aspekt naszej lektury Pisma Świętego, że Słowo Boże, które przyjmujemy, niesie nie tylko informację, ale niesie w sobie łaskę, moc Bożą, z czego sobie, sądzę, nie zawsze zdajemy sprawę.
Skoro w Słowie Bożym jest zawarta pełnia objawienia, to czemu ma służyć lektura dzienniczka siostry Faustyny? Po co pielgrzymujemy do Lourdes czy do Fatimy?
Pielgrzymy po to, żeby przybliżyć sobie przede wszystkim postaci, o których te objawienia mówią, a więc postać Matki Bożej, jej rolę w życiu ludu Bożego. To objawienie po prostu jakby przypomina, że rola Matki Bożej w życiu Kościoła nie skończyła się wraz z jej wniebowzięciem czy z zakończeniem historii ziemskiego życia Jezusa. To samo objawienie, które miała święta siostra Faustyna, ono pokazuje, że Jezus zmartwychwstały jest obecny w życiu współczesnego człowieka. To mówią najpierw Ewangelie opowiadające o ukazywaniach się zmartwychwstałego, czy dzieje apostolskie, które mówią o obecności zmartwychwstałego w życiu świętego Pawła czy innych apostołów. Więc te objawienia po prostu przypominają pewne bardzo ważne prawdy zawarte w księgach biblijnych. Często chodzi też o to, by daną prawdę, tak jak w przypadku objawienia o miłosierdziu Bożym, odnieść do życia współczesnego świata, świata, w którym akurat ten wymiar miłosierdzia czy miłości, braterskiej miłości został całkowicie zaprzepaszczony poprzez straszne totalitaryzmy, więc to by była taka funkcja właśnie aktualizowania orędzia biblijnego, ale cały czas jest to funkcja właśnie służebna wobec objawienia Bożego.
List również podkreśla mocno rolę duszpasterską Pisma Świętego, a wiemy, że już się wiele dzieje. Ta trzecia niedziela wielkanocna to niedziela Słowa Bożego.
Jest to bez wątpienia początek czegoś wielkiego i bardzo pięknego, zainicjowanego jeszcze błogosławieństwem papieża błogosławionego Jana Pawła II. Mam na myśli właśnie powstanie Stowarzyszenia Dzieło Biblijne w roku 2005, początek, następnie zatwierdzenie statutów przez konferencję episkopatu i ostatecznie właśnie to konferencja episkopatu ustanawia niedzielę i tydzień biblijny w korespondencji z ogromnym wydarzeniem w życiu współczesnego Kościoła, jakim był bez wątpienia synod o Słowie Bożym, jego roli w Kościele po prostu, zwołany przez papieża Benedykta XVI. Oczywiście działanie takiego apostolatu biblijnego w tak dużym kraju jak Polska wymaga wielu ludzi, wielu inicjatyw, żeby to wszystko narastało. I muszę powiedzieć, że dzięki współczesnym środkom przekazu, ale też dzięki zaangażowaniu moderatorów diecezjalnych, w każdej diecezji został ustanowiony moderator diecezjalny, powstają coraz to nowe inicjatywy. Przede wszystkim chciałbym wyróżnić tworzenie kręgów biblijnych. W niektórych diecezjach już niemal we wszystkich parafiach działają. Wydajemy jako dzieło biblijne kwartalnik pod tytułem Krąg Biblijny, który zawiera materiały do prowadzenia takich właśnie kręgów. Prowadzimy stronę internetową pod tytułem biblista.pl, gdzie zamieszczamy lekcje divina na każdą niedzielę, czy propozycje do homilii takiej właśnie inspirowanej tekstami Pisma Świętego, czy prowadzimy też rubrykę bardzo odwiedzaną, mianowicie pytania do Biblii, które współczesny człowiek stawia. Bardzo bym był wdzięczny duszpasterzom, gdyby zechcieli podkreślić to, o czym mówi list biskupów polskich, żeby Słowo Boże nie pozostawało bezdomne. To jest przepiękne zdanie tego listu, gdzie mówi się, iż często właśnie Księga Pisma Świętego postawiona w regale na półce pozostaje bezdomna, praktycznie zapomniana cały rok, nikt do niej nie zagląda. I wypadałoby, żeby przynajmniej w niedzielę biblijną, tydzień biblijny, a może potem zostanie już na dłuższy czas, była wyłożona w jednym z najważniejszych miejsc naszego domu, czyli na stole po prostu, czy w miejscu, gdzie prowadzimy rozmowy rodzinne, jakoś zaznaczony jej charakter sakralny. Kiedy z wiarą traktujemy Pismo Święte, kiedy je otwieramy, to jest forma obecności Pana Boga, Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym domu po prostu. Zwłaszcza kiedy do tej księgi otwartej sięgamy, w sensie czytamy po prostu poszczególne zdania. Kolejna inicjatywa, o której też się wspomina w liście, to jest tworzenie szkół Słowa Bożego w różnych diecezjach, w niektórych już istnieją. I ta inicjatywa też jest właśnie podciągnięta pod to piękne określenie, by Słowo Boże w naszych diecezjach nie pozostawało bezdomne, czyli by nie było tak, że praktycznie nie ma żadnej nawet małej czy większej grupy ludzi, którzy oddają się studiowaniu tegoż Słowa, pogłębianiu swojej wiedzy na temat Słowa Bożego po to, żeby je jeszcze lepiej po prostu przybliżać w ramach katechizacji, czy głoszenia Słowa Bożego, czy w postaci chrześcijańskiego życia. W wielu diecezjach istnieją takie szkoły Słowa Bożego.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce, członek Papieskiej Komisji Biblijnej.
Okruchy Ewangelii. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Dzisiejsza Ewangelia opisuje nam kolejne spotkanie zmartwychwstałego Pana ze swymi uczniami. W jakże dziwny sposób Chrystus ukazuje się apostołom. Żadnych trąb, anielskich surm, błyskawic i grzmotów. A przecież mamy tutaj do czynienia z najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Chrystus wyraźnie jednak nie dba o oprawę tych spotkań, a pojawiające się wśród uczniów emocje studzi słowami: pokój wam. Po zmartwychwstaniu Chrystus nadal więc kontynuuje swój styl zapoczątkowany w betlejemskiej grocie cichości, pokory i uniżenia. Styl, któremu obca jest wszelka widowiskowość, spektakularność i niezwykłość, tak ulubione przez wielkich tego świata. Styl, który respektuje naszą wolność, nie narzuca swej woli, nie usiłuje nikogo przekonać na siłę, także
do zmartwychwstania. Przedziwna, prawdziwie Boża pokora, która nie próbuje nawet dochodzić sprawiedliwości, bo przecież mógłby wyrzucić Piłatowi tchórzostwo, żołnierzom okrucieństwo, a faryzeuszom wydanie niewinnego na śmierć. To dziwne, ale Chrystus w ogóle tych osób nie szuka. Wielkoduszność, ale i trwoga, bo zmartwychwstałego spotkają jedynie ci, którzy należeli do Jego uczniów. Żaden z tych, którzy byli przeciw Jezusowi, którzy wydali na Niego wyrok, umyli ręce i policzkowali Go, nie pojawia się blisko Niego po zmartwychwstaniu. Wyraźny znak, że nasza wieczność i nasze zmartwychwstanie rozgrywają się tutaj, na ziemi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Zmartwychwstały Chrystus, który prosi o kawałek pieczonej ryby i który zachęca uczniów, aby go dotknęli, stara się ich przekonać, że choć umarł, nie jest duchem, zjawą, cieniem, ale tym samym Chrystusem, który w Wielki Czwartek spożył z nimi wieczerzę. Macie tu coś do jedzenia. I który w Wielki Piątek został ukrzyżowany. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Chrystus niemal namacalnie uświadamia uczniom i nam, że istnieje pewna ciągłość między życiem ziemskim a życiem po zmartwychwstaniu. Mówiąc inaczej, po zmartwychwstaniu nie rozpłyniemy się w jakiejś bezosobowej i bezimiennej masie zbawionych, ale zachowamy, powtórzmy, pewną ciągłość z naszym obecnym życiem, bo będziemy siebie rozpoznawali i nadal kochali. Zmartwychwstanie, uczy nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, to realny powrót nie do świata, ale owszem, do życia, ludzi i relacji, które śmierć przerwała. Jak o tym pisał w poetyckiej przenośni Wladimir Holan w jednym ze swoich wierszy pod tytułem Zmartwychwstanie. Więc po tym życiu miałoby nas zbudzić tylko straszliwe grzmienie surm i trąb? Wybacz mi, Boże, lecz ja się pocieszam, że hasło na wskrzeszenie wszystkich nas umarłych da zwykłe pianie wiejskiego koguta. Jeszcze przez chwilę poleżymy sobie. Pierwszym, kto wstanie, będzie mama. Usłyszymy, jak po cichutku rozpala pod kuchnią, jak po cichutku wodę nastawia na blasze i jak obiecująco z szafki wydobywa młynek do kawy. Będziemy znowu w domu. Zmartwychwstanie jako powrót do domu, do ukochanych osób. Tylko jak bardzo trzeba kochać, by mieć dla kogo zmartwychwstać. Panie Jezu, umocnij naszą wiarę i pomóż nam przezwyciężyć wątpliwości, jakie budzą się w naszych sercach, abyśmy mogli być świadkami Twojego zmartwychwstania wobec wszystkich narodów, począwszy od Jerozolimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Okruchami niedzielnej Ewangelii kończymy magazyn. Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.